Wydawnictwo Znak przedstawia. Anders Hansen. Potęga ADHD. Odkryj swój niezwykły mózg. Czyta Grzesław Krzyżanowski. Książkę dedykuję Hansowi Åke Hansenowi, 1940-2011. Vanni Hansen i Björnowi Hansenowi. Jest coraz więcej odkryć dotyczących ludzi, którzy mają coś, co można nazwać wadą, a mimo to przejawiają ogromne talenty w tej czy innej dziedzinie. Antonio Damasio, neurolog i pisarz. Słowo wstępne. ADHD istnieje. ADHD nie jest wymysłem. To najważniejsze przesłanie tej książki. ADHD to zestaw wrodzonych cech osobowości, które w dużej mierze wynikają z czynników biologicznych. Płynące z owych cech korzyści mogły w przeszłości zadecydować o naszym przetrwaniu. Możliwe, że to właśnie dzięki nim opuściliśmy Afrykę i skolonizowaliśmy cały świat. Pozytywne przejawy ADHD nie ograniczają się jednak tylko do przeszłości. Można je zaobserwować również w naszych czasach. Właśnie na tym zamierzam się skupić w tej książce. Chcę pokazać, że jeśli nauczymy się odpowiednio wykorzystywać cechy związane z ADHD, możemy je potraktować jako wyjątkowy zestaw narzędzi. To powiedziawszy, nie chcę w żaden sposób trywializować problemu. Nie wyobrażajmy sobie, że życie z ADHD jest usłane różami. Doskonale wiem, o czym mówię. Widziałem to wielokrotnie w praktyce. Trudności nie wolno lekceważyć. Moim zadaniem jako psychiatry jest pomaganie ludziom w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z różnych dysfunkcji psychiatrycznych. Dlaczego więc uważam, że należy rozmawiać o korzyściach płynących z ADHD? Musimy pamiętać, że nasze życie w znacznej mierze kształtuje się w ciągu pierwszych 15-20 lat, zwłaszcza gdy chodzi o postrzeganie samego siebie. To jasne, że ADHD raczej utrudnia funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w szkole, gdzie najczęściej jest przyczyną kłopotów. Dziecko, które podczas pierwszej w życiu bezpośredniej konfrontacji z rówieśnikami osiąga gorsze wyniki niż inni, czuje się głupie i bezwartościowe. Widziałem zbyt wiele przykładów na to, że niska samoocena w tym wieku może mieć wpływ na całe życie. Dlatego chcę spróbować to zmienić. Nauka wykorzystywania pozytywnych stron ADHD wymaga sporo wysiłku. Przede wszystkim trzeba zdobyć więcej wiedzy na temat ADHD oraz tego, jak można wzmocnić i zastosować płynące z niego korzyści. O tym będzie ta książka. Nie jest to jednak podręcznik, który porusza wszystkie możliwe aspekty ADHD, ponieważ musiałby mieć tysiące stron. Skupiłem się raczej na popularno-naukowym podejściu. Podkreślam tylko jedną stronę najgłośniejszej przypadłości naszych czasów i pokazuję, że może ona korzystnie wpływać na nasze życie, jeśli wiemy, jak się z nią obchodzić. Anders Hansen. Rozdział pierwszy. Dwie strony medalu. Zacznijmy od bardzo zasadnego pytania. Czym tak naprawdę jest ADHD? Czy to choroba? Niepełnosprawność? Supermoc? Może wymyśliły je firmy farmaceutyczne, żeby sprzedać więcej leków? A może jest to efekt przytłoczenia cyfrowym zalewem informacji, do przetwarzania których nasz mózg nie jest przystosowany? Po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej hasła ADHD pojawiają się 64 miliony trafień. Wydaje się, że opinii na temat najgłośniejszej i najbardziej kontrowersyjnej przypadłości naszych czasów jest tyle, ile wpisów w internecie. Każdego roku diagnozuje się ją u milionów ludzi. 30 lat temu w ogóle nie istniała. Natłok poglądów może powodować dezorientację i mętlik w głowie, ale mam nadzieję, że uda mi się to uporządkować. Zacznijmy od początku. Jakie objawy muszą wystąpić, żeby można było postawić diagnozę ADHD? Co do zasady, chodzi o problemy w trzech obszarach. Koncentracji, nadpobudliwości i impulsywności. Negatywnymi stronami ADHD mogą być trudności, z utrzymaniem koncentracji, z działaniem zgodnie z instrukcją, ze słuchaniem innych, z organizowaniem i planowaniem, z siedzeniem bez ruchu, z nieprzerywaniem innym, z czekaniem na swoją kolej, związane z brakiem cierpliwości, z utrzymaniem spokoju i zakończeniem aktywności, jakby nie działał wyłącznik silnika, z powodu ciągłej potrzeby stymulacji, z utrzymaniem nóg bez ruchu i powstrzymywaniem się przed ciągłym dotykaniem różnych rzeczy, aktywność motoryczna. Dostrzegacie te objawy u siebie lub u kogoś, kogo znacie? Nic dziwnego. W pewnym zakresie wszyscy mamy te cechy i każdy z nas znajduje się niżej lub wyżej na skali ADHD. U niektórych, na przykład u mnie, ich nasilenie jest duże, więc plasuje się wysoko na skali. Inni nie mają ich prawie w ogóle i są nisko na skali. Znaczne nasilenie tych cech, a co ważniejsze, dodatkowe problemy z tego wynikające, występuje tylko u nielicznych. W przypadku tych osób istnieje uzasadnienie dla diagnozy ADHD i wdrożenia leczenia. Spójrzcie na listę ponownie. Nic dziwnego, że takie cechy mogą powodować trudności. Żeby jednak w ogóle doszło do postawienia diagnozy przez psychiatrę, muszą one prowadzić do poważnych problemów, co nie znaczy, że ADHD to wyłącznie problemy. Istnieje bowiem jeszcze jedna lista. Wykaz cech pozytywnych, o których mówi się zdecydowanie za mało. Korzystnym efektem ADHD może być przedsiębiorczość, efektywność, umiejętność załatwiania spraw, żywotność, niemal nieskończone zapasy energii, kreatywność i nieszablonowe myślenie, śmiałość i odwaga przy realizowaniu nowych pomysłów, ciekawość, elastyczność, umiejętność hiperkoncentracji, upór, parcie do przodu bez względu na przeszkody, intuicja i zdolność do kontestacji, umiejętność myślenia lateralnego, patrzenie na rzeczy z nowych perspektyw, umiejętność szybkiego podnoszenia się z niepowodzeń i nierozpamiętywanie błędów. Ta książka skupia się na cechach pozytywnych, czyli korzyściach. Dlaczego właściwie potrzebujemy takiego spojrzenia? Czy nie napisano już wystarczająco dużo o ADHD? Myślę, że im bardziej podkreślamy problemy i pomijamy pozytywy, tym większe ryzyko, że w życiu osoby z ADHD pojawią się nowe trudności. Chodzi mi tu przede wszystkim o obniżoną samoocenę i poczucie, że wiele drzwi w życiu pozostanie na zawsze zamkniętych, że są rzeczy, których nie da się zrobić. Myślę, że jeżeli skupimy się na dobrych stronach, efekt może być odwrotny. Większa pewność siebie i poczucie, że wiele drzwi stoi otworem. ADHD zapewnia bowiem inny, unikalny zestaw narzędzi, z których trzeba nauczyć się korzystać. Jednocześnie chcę podkreślić, że lista cech pozytywnych jest bardzo ogólnikowa i że nie każda osoba z ADHD ma je wszystkie, tak jak nie każda boryka się ze wspomnianymi trudnościami. Nie ma jednak wątpliwości, że wymienione pozytywy występują częściej u osób z ADHD niż w populacji ogólnej. ADHD to wielka szara strefa. Mam ADHD, prawda? Siedzący przede mną w gabinecie 23-latek patrzy na mnie nieomal błagalnie. Najwyraźniej oczekiwał, że po badaniu, które właśnie przeszedł, wróci do domu z diagnozą. Dlatego trudno mu ukryć rozczarowanie, gdy jej nie dostaje. To prawda, że ma pan pewne cechy ADHD, mówię, nie widząc oznak ustępującego rozczarowania. Faktem jest, że wszyscy mamy cechy ADHD i znajdujemy się na pewnej skali. Prawdopodobnie plasuje się pan na tej skali powyżej średniej, ale nie ma pan na tyle poważnych objawów i problemów, żebym mógł potwierdzić rozpoznanie. Teraz wygląda na zaciekawionego. O co chodzi z tymi cechami ADHD? Przecież albo się ma ADHD, albo nie. Mój młody pacjent wyraża jedno z największych błędnych przekonań medycznych naszych czasów. Że albo się ma ADHD, albo się go nie ma. Na jego obronę mogę powiedzieć, że ten sposób rozumowania jest dość powszechny. Nie ma dnia, żeby gazety i media nie pisały o ADHD. Najczęściej tak, jakby chodziło o HIV lub zawał serca. Chociaż ADHD jest jednostką chorobową, nie można wyznaczyć wyraźnej granicy między osobą zdrową a chorą. Porównam ADHD z zakażeniem HIV, aby wyjaśnić, na czym polega różnica w diagnostyce. W obu przypadkach mamy do czynienia z diagnozą medyczną, ale w przypadku HIV rozpoznanie jest proste. Albo jest się nosicielem HIV, albo nie. Nie można mieć trochę HIV, natomiast z pewnością można mieć trochę ADHD. Można też porównać ADHD do takiej cechy jak wzrost. Nie jest przecież tak, że każdy jest albo niski, albo wysoki. Większość ludzi jest gdzieś pomiędzy. To samo dotyczy trudności z koncentracją, impulsywnością i innych objawów ADHD, które, podobnie jak wzrost, są standardowo rozłożone w populacji. Niektórzy ludzie nie mają prawie żadnych problemów z koncentracją, inni mają ogromne trudności, ale większość z nas jest gdzieś pomiędzy tymi biegunami. Gdzie przebiega granica między ADHD a normalnymi zaburzeniami koncentracji? No właśnie. To jest pytanie za 10 tysięcy koron. Od jakiego wzrostu uważa się, że mężczyzna jest wysoki? Gdy ma 1,89 m? A może 1,84 m? Nie ma prostej odpowiedzi. Tak samo nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdzie leży granica ADHD. Żadne badania krwi czy zdjęcia rentgenowskie nie pokazują, czy mamy ADHD. Przy diagnozowaniu wykorzystuje się więc listy kontrolne zawierające określone kryteria, które muszą być spełnione. Jak już wspomniałem, samo występowanie trudności z koncentracją, impulsywność i nadpobudliwość nie wystarczą. Cechy te muszą skutkować problemami w codziennym życiu i funkcjonowaniu. I nie chodzi przy tym o kłopoty w szkole, które mogą być przecież spowodowane samym środowiskiem szkolnym, ale o problemy odczuwalne zarówno w domu, jak i w szkole lub w miejscu pracy. Ponadto objawy powinny się pojawić już w dzieciństwie, ponieważ ADHD nie przychodzi wraz z wiekiem. To cechy, które mamy przez całe życie. Tak więc, żeby można było postawić diagnozę ADHD, pacjent musi mieć poważne problemy z koncentracją i impulsywnością. Co to oznacza w praktyce? Czy można nie mieć ADHD, jeśli mimo problemów z koncentracją uzyskało się dyplom uniwersytecki? Niestety. I na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno normalne trudności z koncentracją, jak i te, które wynikają z ADHD, w praktyce znajdują się w wielkiej szarej strefie. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy zmianę w rozróżnianiu typowych trudności z koncentracją i ADHD, w efekcie czego coraz więcej przypadków zaczęliśmy traktować jako zaburzenie. Z czasem uwierzyliśmy, że wszystkie głośne i żywiołowe dzieci, a także dorośli, mają właśnie ADHD. Co za tym idzie, zaczęliśmy wierzyć, że problemy trzeba rozwiązywać za pomocą diagnozy i leków. To tak, jeśli wrócimy do porównania ze wzrostem, jakbyśmy co roku obniżali granicę, po przekroczeniu której człowiek jest uznawany za wysokiego. Sukces ma wielu ojców. Trudności z koncentracją i nadpobudliwość nie są oczywiście niczym nowym. Ludzie mieli je od zawsze. Termin ADHD, z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, został ukuty w latach 80. ubiegłego wieku, ale rozpoznania tego typu zaburzeń zdarzały się już wcześniej. Przy czym na przestrzeni dziejów nadawano mu różne nazwy. Pod koniec XVIII wieku szkocki lekarz Alexander Crichton nazwał te objawy niepokojem umysłowym i barwnie opisał uczniów, którzy byli tak znudzeni lekcjami gramatyki, że nawet groźba porządnego lania nie była w stanie ich przekonać do uczęszczania na zajęcia. Każdy nauczyciel w szkole publicznej musiał zauważyć, że uczniowie czują tak wielką odrazę do gramatyki łacińskiej i greckiej z powodu ich nudy i skomplikowania, że nie chcą poświęcić im uwagi ani ze strachu przed rózgą, ani powodowani jakąkolwiek zachętą. 100 lat po Crichtonie to, co obecnie nazywamy ADHD, zyskało bardzo mylącą etykietkę słabości moralnej. W latach 40. XX wieku zaczęto stosować jeszcze bardziej nieprecyzyjne określenie. Minimalna dysfunkcja mózgowa, z angielskiego Minimal Brain Damage, MBD, które jest niestety używane do dziś. W latach 70. i 80. pojawiła się nazwa DAMP, angielskiego Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Określono zaburzenia uwagi, kontroli motorycznej i percepcji, aż w końcu ustalono termin ADHD. Różnice terminologiczne to nie wszystko. Istnieje również spora rozbieżność, jeśli chodzi o odsetek populacji, który spełnia kryteria wymagane do postawienia tych diagnoz, chociaż zasadniczo chodzi mniej więcej o to samo zaburzenie. W przypadku MBD szacowano, że dotyka ona 1% wszystkich dzieci. Zaburzenie nazywane DAMP przypisywano od 2 do 5% dzieci. Natomiast ADHD zdiagnozowano u 11% dzieci i młodzieży w USA. Przy tak dużych różnicach nie powinniśmy się dziwić, że od czasu do czasu trzeba było ustalać nową nazwę diagnozy. Inaczej brzmiałoby to mało poważnie, gdybyśmy najpierw mówili, że 1% dzieci ma MDB, a następnie zmienili zdanie i stwierdzili, że to raczej 5 albo nawet 10%. Ciągłe zmiany nazwy sugerują istnienie wspomnianej już przeze mnie szarej strefy, w której stopniowo są przesuwane granice kryteriów uwzględnianych przy diagnozie. Zmieniające się nazwy świadczą również o ewolucji, jaką przeszedł sposób postrzegania tego, co nazywamy obecnie ADHD. Od złego wychowania po uszkodzenie mózgu. Miejmy nadzieję, że ostatecznie uznamy, że wszystkie historyczne diagnozy były mniej lub bardziej błędne, a ADHD jest po prostu normalnym wariantem ludzkiego zachowania. Że jest to zestaw takich cech osobowości, które były ważne w procesie ewolucji człowieka i które we współczesnym społeczeństwie mogą przynosić zarówno korzyści, jak i trudności. Czy z ADHD się wyrasta? Dawniej uważano, że tylko dzieci mogą mieć ADHD i że z czasem się z tego wyrasta. Dziś wiemy, że tak nie jest. Objawy ADHD utrzymują się w wieku dorosłym u ponad połowy osób, ale manifestują się inaczej niż u dzieci. Wydaje się na przykład, że ustępuje nadpobudliwość, natomiast utrzymanie koncentracji wciąż stanowi problem. Czy ta druga połowa z tego wyrasta? Może i tak, ale w rzeczywistości nikt nie ma co do tego pewności. Wiadomo jednak, że obszary mózgu, w tym płat czołowy, które są ważne dla koncentracji i hamowania impulsów, długo dojrzewają i często rozwijają się w pełni dopiero w okolicy 25 roku życia. Może dlatego u niektórych osób objawy ADHD zanikają. Nie można przy tym zapominać, że częstsze występowanie ADHD u dzieci niż u dorosłych wynika z tego, że dorośli mają większą kontrolę nad swoim życiem. Niecierpliwy i nadpobudliwy dorosły może zrezygnować z pracy, w której decydujące znaczenie ma dokładność i przestrzeganie procedur. Może wybrać sobie zawód, w którym cenione są inne cechy. Dzieci mają bardziej ograniczoną możliwość kształtowania rzeczywistości, w której żyją. A ponieważ brakuje im elastyczności, która umożliwia sterowanie codziennym życiem, nie potrafią odnaleźć się w szkole i wpadają w tarapaty. Czy ADHD może się pojawić dopiero u osoby dorosłej? Ta kwestia jest przedmiotem dyskusji, ale wydaje się, że ludzie rodzą się z ADHD i jego cechy nie pojawiają się nagle w późniejszym okresie życia. Może się jednak zdarzyć, że objawy ADHD stają się bardziej zauważalne wraz z wiekiem i wzrostem wymagań w szkole lub pracy. W przypadku poważnych problemów z koncentracją w wieku dorosłym należy koniecznie poszukać ich przyczyny, ponieważ mogą to być objawy depresji i stanów lękowych. Mamy również cechy innych zaburzeń. Jakby nie wystarczyło, że wszyscy mamy cechy ADHD, mamy też cechy innych diagnozowanych zaburzeń psychiatrycznych, na przykład dwubiegunowości, więc każdego z nas można również umieścić na jej skali. Osoby z niewielką liczbą cech dwubiegunowości mają stabilny nastrój, natomiast te z silnymi cechami borykają się z dużymi jego wahaniami. Dwubiegunowość nie oznacza, że zmiany nastroju następują z dnia na dzień, tylko raczej z miesiąca na miesiąc, oscylując między depresją a euforią. Co więcej, wszyscy mamy pewne cechy charakterystyczne dla spektrum autyzmu i można nas rozmieścić również na tej skali. Nie oznacza to oczywiście, że każdy ma chorobę afektywną dwubiegunową i autyzm, ale że trudno ustalić sztywne granice tych jednostek chorobowych. Myślicie, że to skomplikowane? To prawda. Ludzka natura jest skomplikowana. W gruncie rzeczy jest to jednak tak samo naturalne jak to, że jesteśmy nie tylko wysocy lub niscy, ale jednocześnie szczupli lub grubi, troskliwi albo egoistyczni, ekstrawertyczni albo introwertyczni. Większość z nas nie plasuje się na krańcowych biegunach tych cech, ale gdzieś po środku skali. Chodzi o to, żeby nie przesadzać z uogólnieniami. Nie wszyscy z ADHD są tacy sami, tak jak w ogóle nie wszyscy są tacy sami. Jesteśmy dużo bardziej skomplikowani, niż może to wynikać z jednej diagnozy. Jedna diagnoza, wiele przyczyn biologicznych. A zatem każdy z nas ma mniej lub więcej cech ADHD. Badania mózgu pokazują, że ADHD może mieć różne przyczyny, co jeszcze bardziej komplikuje ten obraz. Objawy z zewnątrz wydają się podobne. Trudności z koncentracją, impulsywność i nadpobudliwość. Pakujemy je więc do jednego worka i nadajemy im wszystkim tę samą etykietę. Kontynuując porównanie z AIDS. Jeśli masz AIDS, jesteś zarażony HIV i prawie każdy nim zarażony jest nosicielem tego samego wirusa. W przypadku ADHD sytuacja wygląda inaczej. Mimo że ADHD jest jednostką medyczną, jego granice nie są wyraźnie określone i nie istnieje jedna i zawsze ta sama przyczyna. Zaraz. To przecież książka o korzyściach płynących z ADHD. Jak się mają do tego szare strefy, nie wspominając o chorobach takich jak AIDS? Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, abyście zrozumieli, że trudno jest wytyczyć sztywne ramy, w których mieści się ADHD. Ponieważ wszyscy wykazujemy mniej lub więcej cech ADHD, przemyślenia zawarte w tej książce mają zastosowanie zarówno do osób ze zdiagnozowanym zaburzeniem, jak i wszystkich innych. Aby lepiej to zrozumieć, zajrzyjmy do wnętrza narządu, w którym rodzą się wszystkie myśli, uczucia i zachowania. Narządu, który jest nami, naszego mózgu. Czy ADHD występuje częściej u chłopców? ADHD rozpoznaje się częściej u chłopców niż u dziewcząt, ale czy to oznacza, że więcej chłopców faktycznie ma ADHD? Nie można tego stwierdzić z całą pewnością. Dziewczęta z ADHD mają trudności z koncentracją i skupieniem uwagi, ale zazwyczaj nie są tak porywcze i nadpobudliwe jak chłopcy. Z tego powodu zwraca się na nie mniejszą uwagę i mogą wpadać w szarą strefę nierozpoznanych przypadków ADHD, co pozbawia je pomocy, której potrzebują. ADHD czy ADD? Jaka jest różnica? Poważne trudności z koncentracją i impulsywnością, ale bez cech nadpobudliwości, noszą czasem nazwę ADD, z angielskiego Attention Deficit Disorder. Zespół deficytu uwagi. Osoby z ADD są często postrzegane jako roztargnione i bujające w obłokach. Nie mają problemu z nadmierną ruchliwością, więc nie zwracają na siebie uwagi tak bardzo jak osoby z ADHD. Ich zachowanie nie rzuca się w oczy, na przykład w szkole, więc często się ich nie dostrzega lub diagnozuje w późniejszym okresie życia. Podobnie jak w przypadku ADHD, nie ma wyraźnej granicy między tym, co jest ADD, a tym, co stanowi typowe problemy z koncentracją i impulsywnością. Rozdział drugi. Nudniejszy świat. Jesteśmy tylko kolejnym gatunkiem, choć dość osobliwym. I nigdy nie zrozumiemy samych siebie, jeśli nie zrozumiemy, jak ewoluowała nasza natura. Matt Ridley, Czerwona Królowa. Co jest motorem naszego działania? Miłość, pieniądze, afirmacja czy bezpieczeństwo? A może szukamy nowych wrażeń, zjeżdżając na nartach po stromych zboczach górskich, skacząc ze spadochronem lub uprawiając biegi długodystansowe i w ten sposób testujemy swoje ograniczenia? W sensie ściśle medycznym odpowiedź jest prosta. Do działania napędza nas pewna struktura mózgu wielkości fasolki, składająca się z ogromnej liczby komórek mózgowych. W języku medycznym tę fasolkę określa się mianem jądra półleżącego, z łaciny nucleus accumbens, a w języku potocznym nosi ona nazwę mózgowego ośrodka nagrody. Stąd pochodzi impuls do robienia tego, co przyjemne, na przykład jedzenia smacznych potraw, spotykania się z przyjaciółmi, słuchania muzyki, dawania lajków na Facebooku, uprawiania seksu lub biegania. Media często opisują układ nagrody jako neurobiologiczne kuriozum, ponieważ ta część mózgu świeci się jak choinka, gdy dostajemy awans w pracy lub rozkoszujemy się dobrym jedzeniem, choć jego rola jest dużo ważniejsza niż tylko zapewnienie nam zadowolenia. Układ nagrody, jądro półleżące, nie włącza się przecież nagle po otrzymaniu pochwały od szefa, żeby zaraz się wyłączyć. To system, który ciągle jest lekko podgrzewany. Wykazuje pewną aktywność, kiedy na przykład jesteśmy na wykładzie. Podobnie się dzieje, gdy czytamy książkę. Jeśli aktywność słabnie, uznajemy tekst za nudny i podświadomie zaczynamy myśleć o czymś innym, co mogłoby uaktywnić jądro półleżące, na przykład o telefonie komórkowym, który ma ogromną zdolność do pobudzania układu nagrody. Jeśli mówca przynudza, a my zaczynamy odczuwać ochotę, by sięgnąć po telefon, odpowiada za to właśnie jądro półleżące. Jądro półleżące nieustannie nam podpowiada, czy to, co robimy, jest warte poświęcania czasu. Jeśli uzna, że nie, nabierzemy chęci na zmianę zajęcia. Jądro półleżące ocenia więc, czy mówca albo tekst jest wystarczająco interesujący, abyśmy go słuchali lub czytali. Są takie rzeczy, które aktywują układ nagrody u większości ludzi, np. dobre jedzenie, kontakty towarzyskie i seks, choć poziom aktywacji jest różny w zależności od osoby. Mój system nagrody uruchamia się, gdy słucham muzyki, ale śpi głębokim snem, gdy muszę oglądać sport w telewizji. Nie ma w tym nic dziwnego, że u każdego z nas układ nagrody jest aktywowany przez inne bodźce. W końcu każdy ma swój gust. Niektórzy rodzą się z układem nagrody, który funkcjonuje nieco inaczej. Jest wolniejszy i dlatego nie działa na niego to, co aktywuje układ u większości ludzi. Do pobudzenia go potrzebne jest coś więcej niż, dajmy na to, słuchanie wykładu, oglądanie telewizji lub czytanie artykułu w gazecie. Tak jakby silnik potrzebował więcej paliwa, żeby zaskoczyć. A mówiąc więcej paliwa, mam na myśli silniejsze doznania. Takim osobom świat wydaje się szary i nieciekawy. To, co dla większości z nas jest lekko nużące, dla nich jest śmiertelnie nudne. Jeśli dla mnie przebrnięcie przez niemieckie słówka było wyzwaniem, to dla nich jest to nie do zniesienia. Ich układ nagrody, którego zadaniem jest informowanie, czy coś jest wystarczająco interesujące, żeby robić to dalej, podpowiada: to, co mówi nauczyciel, nie jest wystarczająco interesujące, poszukaj czegoś innego. Artykuł, który czytasz, też nie jest wystarczająco interesujący, szukaj dalej. A więc ta osoba właśnie to robi, szuka dalej. Nieustannie poszukuje czegoś dużego albo małego, co uaktywni układ nagrody. Do tego dochodzi oczywiście problem z koncentracją. Jest tam coś interesującego? Nie. A tam? Nie. To może tam? Nie. Tam też nie. Szukaj dalej. Osoby, które nieustannie miotają się między różnymi bodźcami, są odbierane jako zdekoncentrowane i rozkojarzone. Mogą też być impulsywne i nadpobudliwe. Czy zaczyna to przypominać podstawę do diagnozy? Zgadza się. ADHD. Układ nagrody jest inny, nie gorszy. Większość z nas rozumie, że w dzisiejszym społeczeństwie brak koncentracji może mieć złe konsekwencje. Dlaczego więc układ nagrody działa u niektórych gorzej niż u innych? Z jakiego powodu funkcjonuje inaczej? I dlaczego w rezultacie zdolność koncentracji jest różna u poszczególnych osób? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie. Wyobraźmy sobie sawannę, po której wędruje dwóch naszych przodków płci męskiej w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Układ nagrody jednego z nich nie został aktywowany w wystarczającym stopniu. Najdrobniejszy szelest w krzakach czy listowiu, najmniejszy podmuch wiatru, wszystko przykuwa jego uwagę. Co to było? Nic. A to? To też nic. A tam? I tak dalej. Ci, którzy nieustannie skanują swoje otoczenie, są w pełni świadomi wszystkiego, co dzieje się wokół nich. Mózg nie odfiltrowuje pojedynczych wrażeń zmysłowych, tylko rejestruje każdy bodziec, niezależnie od tego, jak mały i nieistotny może się wydawać. Przyjrzyjmy się teraz drugiemu przodkowi. Jest skoncentrowany na znalezieniu pożywienia, ale jego mózg odfiltrowuje wiele dźwięków i wrażeń, które wydają się nie mieć związku z celem wędrówki. Nie słyszy na przykład szelestu w chaszczach, za który najprawdopodobniej odpowiada podmuch wiatru, ale równie dobrze mógł to być uciekający królik. Oczywiście zauważy antylopę lub lwicę, która pojawi się w oddali, ale szelest w krzakach wydaje się jego mózgowi nieistotny. Jak myślicie, który z nich ma większe szanse na zdobycie pożywienia i przetrwanie? Zdecydowanie postawiłbym na tego przewrażliwionego. W 9 przypadkach na 10 szelest liści to nic innego jak wiatr, ale za 10. razem jest to królik, który może stać się pożywieniem. A zatem większe szanse na sukces na sawannie miał raczej ten nadwrażliwiec. Kontynuując nasz eksperyment myślowy, przenieśmy owych przodków do dzisiejszego społeczeństwa i umieśćmy ich w klasie lub biurze. Jak dają tam sobie radę? Moje przekonanie, że lepiej poradzi sobie pierwszy osobnik, osłabło. Wrażliwość na bodźce, dzięki której reagował na szelest w krzakach, nagle może utrudniać funkcjonowanie. Nie słyszę tego, co mówi nauczyciel, ponieważ kolega z klasy kaszle, ktoś przesuwa krzesło, a po ulicy jedzie samochód. Drugi przodek, który lepiej odfiltrowuje informacje nieistotne i dlatego przegapił królika lub lwa, z większą łatwością koncentruje się na tym, co mówi nauczyciel. Teraz role się odwróciły. Cecha, która była zaletą na sawannie, w klasie lub biurze, może się okazać przyczyną problemów. Wielu moich pacjentów z ADHD mówiło to samo. Nie mogę się skoncentrować, ponieważ wszystko mi przeszkadza. Każdy drobiazg rozprasza uwagę i nie sposób oprzeć się pokusie, by nie spojrzeć, skąd pochodzi. Czy to włączony wentylator, samochód na ulicy, tykający zegar na ścianie, a może kaszlący mężczyzna 4 rzędy przed nami w sali wykładowej. Nie wspominając o wszechobecnym telefonie komórkowym. Tak jakby pokrętło głośności było stale podkręcone do maksimum. A na dodatek przez głowę przebiegają nieustannie setki myśli. Wszystko to zakłóca i przerywa koncentrację. Przykład naszych przodków pokazuje, że nie możemy automatycznie stwierdzić, że zwiększona wrażliwość na bodźce jest wadą. W tamtym miejscu i tamtym czasie mogła przynosić wymierne korzyści. To ona pozwalała znaleźć królika, którego wszyscy inni przegapili, a który, jeśli udało się go złapać, zapewniał pokarm i zwiększał szanse na przetrwanie i przekazanie genów. Później jednak dokonaliśmy ogromnych zmian w naszym życiu. Opuściliśmy sawannę, przestaliśmy zdobywać żywność na polowaniu i przenieśliśmy się do świata, w którym możemy zamówić jedzenie online za naciśnięciem jednego przycisku. Przejście od sawanny do Facebooka zajęło nam 10 tysięcy lat, co może wydawać się wiecznością, ale z perspektywy ewolucji to zaledwie chwila. Przez te wszystkie lata nasz mózg w zasadzie się nie zmienił. Innymi słowy, wciąż jesteśmy przystosowani do życia na sawannie, a wiele cech osobowości, które wtedy nam pomagały, dziś mogą stać się obciążeniem. A może po prostu to, co obecnie nazywamy ADHD, było w rzeczywistości adaptacją do tamtego stylu życia. Adaptacją, która kiedyś była korzystna, ale stała się wadą, gdy gwałtownie zmieniła się otaczająca nas rzeczywistość. Wierzę, że tak właśnie jest. Choć oczywiście to, w co wierzę lub co myślę, niczego nie dowodzi. Czy są konkretne dowody na to, że ADHD mogło być zaletą? Owszem, tak. Przyjrzyjmy się więc bliżej układowi nagrody w mózgu, naszemu wewnętrznemu silnikowi. Jak naprawdę działa ta fasolka, która napędza nas do działania?